Kolejne masowe ataki Rosjan na cele ukraińskie. Polska prewencyjnie poderwała samoloty. Najprawdopodobniej był to dron przemytniczy. Resort obrony przekazał, że bezzałogowiec, który rozbił się na Lubelszczyźnie, nie nosił żadnych cech wojskowych. Na początku nowego roku mogą ruszyć prace przy estakadzie w Chorzowie. Ta zamknięta jest od czerwca. Rosja przeprowadziła w nocy zmasowane ataki na cele w Ukrainie. W związku z tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło wszystkie procedury mające zapewnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko poinformowało, że w powietrzu operują polskie i sojusznicze samoloty, a systemy obrony powietrznej i radary pracują w najwyższej gotowości. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na ochronę obywateli, szczególnie w regionach graniczących z obszarem zagrożonym. Dowództwo zapewnia, że sytuacja jest stale monitorowana, a siły pozostają gotowe do natychmiastowej reakcji. Dron, który rozbił się na polach w pobliżu wsi Majdan-Sielec na Lubelszczyźnie, nie nosił żadnych cech wojskowych, poinformowało Ministerstwo Obrony. Rzecznik resortu Janusz Sejmej przekazał nam, że najprawdopodobniej był to dron przemytników, którzy w ten sposób przerzucają przez granicę głównie papierosy. Te wersje wydarzeń jako najbardziej prawdopodobną potwierdza nam rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kowalec.
Przeprowadzone na miejscu zdarzenia oględziny, zwłaszcza z udziałem specjalistów, na ten moment wykluczyły, iż ten dron, ten obiekt, które ujawniliśmy, jest dronem czy urządzeniem, które ma pochodzenie wojskowe lub może służyć do celów bojowych. Po upadku tego drona nie nastąpiła żadna eksplozja. W miejscu tego zdarzenia nic, nie ma śladów, które by mogły potwierdzać taki przebieg zdarzenia, jak też obecny na miejscu specjalista na ten moment wykluczył, aby tam ten dron nosił jakieś ślady materiałów wybuchowych lub groził eksplozją.
O tym incydencie słuchacze Faktów dowiedzieli się jako pierwsi. Informacje uzyskaliśmy dzięki gorącej linii RMF FM. Początek przyszłego roku to możliwy czas rozpoczęcia rozbiórki estakady w Chorzowie. Takie są plany władz tego miasta. Jak długo taka rozbiórka miałaby potrwać? O tym reporter RMF FM Marcin Buczek.
Jeśli z powodów formalnych nic nieprzewidywalnego się nie wydarzy, to, jak mówi Anna Piątek, szefowa Wydziału Inwestycji i Rozwoju Chorzowskiego Urzędu Miasta, może to zająć około półtora roku.
Sama rozbiórka powinna potrwać rok, do tego dochodzą prace projektowe, co w sumie daje od 15 do 18 miesięcy na realizację tych planów miasta Chorzów.
Władze Chorzowa są pewne swej decyzji co do rozbiórki, ale nie chcą też już estakady odbudowywać.
Po rozbiórce rewitalizacja chorzowskiego rynku, po rozbiórce także odbudowa mostu nad koleją, a także przemodelowanie chociażby funkcjonowania centrum przesiadkowego.
I są też plany, aby w prace związane ze zmianami w Śródmieściu bezpośrednio zaangażować także mieszkańców Chorzowa.
A biegnące nad dawnym chorzowskim rynkiem estakada jest zamknięta od początku czerwca. Władze Chorzowa podjęły taką decyzję po otrzymaniu ekspertyzy o coraz gorszym stanie technicznym tego obiektu.
Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
Między innymi o wizycie Karola Nawrockiego w Watykanie rozmawiał Krzysztof Ziemiec ze swoim gościem Pawłem Szefernakerem, szefem gabinetu prezydenta.
Witamy prawie z samolotu, prawie z lotniska, bo wracaliście wczoraj późno po południu z Rzymu. Kasą? Dlaczego kasą?
Nie, kasą lecieliśmy z panią Martą Nawrocką, z pierwszą damą do Watykanu i do Rzymu, w związku z tym, że samoloty rządowe były zaangażowane w wylot do Stanów Zjednoczonych. Jeden z samolotów, w którym moglibyśmy lecieć, był w naprawie, na przeglądzie, w związku z tym trzeba było do Rzymu lecieć samolotem wojskowym, a powrót już był samolotem rządowym.
Wszystko skończyło się dobrze. Wieczorem z Watykanu wróciliście. Ile prawdy jest z tym, że papież Leon odwiedzi niebawem Polskę?
Pan prezydent Karol Nawrocki powtórzył zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, które wcześniej zostało złożone. Jest ono związane także z rocznicą objawień w Getrwałdzie, 150. rocznica w 2027 roku.
I to już jest pewnie, że wtedy papież przybędzie do Polski?
To oczywiście będzie decyzja Stolicy Apostolskiej, ale pan prezydent Karol Nawrocki wczoraj właśnie podtrzymał to zaproszenie, zaprosił papieża Leona XIV na 2027 rok na pielgrzymkę.
Czy udało się prezydentowi przekonać panią premier Meloni do zablokowania umowy Mercosur? Włochy są ważnym, kluczowym krajem w tej kwestii.
No bardzo aktywny, to pierwsza wizyta zagraniczna, niezwykle aktywna, najpierw w Stanach Zjednoczonych, później we Włoszech i w Watykanie. Seria spotkań z prezydentem Mattarellą, z prezydentem Włoch, z panią premier Meloni, z papieżem Leonem XIV, ale odpowiadając na pana pytanie, to nie jest tak, że ten proces trwa. To nie jest tak, że to jest kwestia jednej rozmowy. Ten proces trwa od dłuższego czasu. Tutaj rząd, polski rząd nie odrobił lekcji, nie zrealizował tej polityki, która powinna przekonać naszych
premier
partnerów.
Premier mówił, że się starali, ale nie do końca jest to takie proste.
W związku z tym na pewno pan prezydent będzie stawiał tę sprawę, byłem świadkiem tego podczas rozmów w Rzymie, że stawiał tę sprawę, że ona jest ważna dla Polski. Także musimy obserwować, gdzie tę koalicję związaną z mniejszością blokującą będzie można...
No to jak pan czuje, Włochy wejdą do tej koalicji, czy nie?
Na pewno trzeba pokazać, że jest państwo, które podnosi flagę i w tych sprawach jest jednoznaczne i do tej pory stanowisko Polski nie było tak jednoznaczne. Rolą prezydenta jest tu to, aby zawsze przy okazji spraw międzynarodowych stawiać te ważne dla Polski sprawy, ważne z punktu widzenia Polaków i pan prezydent Nawrocki tak będzie stawiał te tematy.
Czy była też kwestia zaproszenia Włoch do inicjatywy Trójmorza, bo takie były przecieki w mediach, nie wiem na ile prawdziwe.
Tematem rozmów były kwestie bieżące. Na pewno było to pierwsze spotkanie, bardziej takie otwierające.
Czyli
nowe relacje prezydenta Nawrockiego. Zresztą, co ciekawe, pani premier Meloni poprosiła o spotkanie w cztery oczy, tak żeby te relacje również
no widać
były
było wczoraj na jej zdjęciach, że te relacje są bardzo bliskie, osobiste, żeby nie
bliższe,
powiedzieć
czarujące. Oczywiście tego typu spotkania mają różny format. Albo są w delegacjach, czyli towarzyszą prezydentowi ministrowie, albo właśnie mają charakter bezpośredni. Tak samo było tak bezpośrednie relacje w Waszyngtonie, tutaj w Rzymie, więc dzisiaj mamy rocznicę, odkąd pan prezydent został zaprzysiężony. Myślę, że to jest miesiąc dotrzymanego słowa także w sprawach międzynarodowych, w sprawach krajowych, ale także w sprawach międzynarodowych, niektórzy... a tak jest to zapowiedź, czego jestem przekonany, kadencji dotrzymanego słowa pana prezydenta.
Ale jest też zapowiedź szorstkich relacji z rządem i zapytam w tym kontekście, czy premier domagał się kilka dni temu informacji na temat tego, co działo się, no szczególnie w Białym Domu. Pytanie moje, czy dostał coś i czy może dojdzie do jakiegoś spotkania na szczycie, czyli prezydent spotka się z premierem.
Oczywiście została przekazana notatka z tych rozmów, tak jak to do tej pory bywa. Proszę zauważyć, że w Platformie Obywatelskiej trwa w tej chwili pewnego rodzaju wyścig na to, kto będzie liderem po Donaldzie Tusku, kto będzie premierem i w moim przekonaniu w tym wyścigu Radosław Sikorski bardzo mocno wystartował tak, żeby na każdym kroku rywalizować z prezydentem.
No pojechał też nawet do Stanów.
Przykładem dobrych relacji takich państwowych przez ten ostatni miesiąc, gdzie nie trzeba rywalizować z prezydentem, są relacje z Ministerstwem Obrony Narodowej. BBN i MON współpracują. Nie słyszał pan ani państwo pewnie o jakiejś rywalizacji, żeby ktoś...
Nie, wręcz odwrotnie. Słyszałem od ministra premiera Kośniaka-Kamysza ciepłe słowa.
No właśnie, więc można...
Prezydent też ciepło mówił.
Można się nie zgadzać, bo my z panem premierem Kośniakiem-Kamyszem w wielu sprawach się nie zgadzamy, ale dla dobra Polski w sprawach najważniejszych współpracujemy. Ale jednak ta rywalizacja Donalda Tuska z Radosławem Sikorskim na to, kto bardziej będzie rywalizował z prezydentem, powoduje, że niestety cierpi na tym polska polityka zagraniczna.
Ale odbiera pan też jako rywalizację prezydenta z ministrem spraw zagranicznych? Dobrze ja zrozumiałem?
Nie, premiera.
Premier
Tusk z Radosławem Sikorskim rywalizują na to, kto będzie bardziej ostrzejszy w relacjach z prezydentem.
Bardzo ważna wizyta, bardzo ważne ustalenia. To zapytam, czy może Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna zostać zwołana i pytanie w jakim składzie i kiedy?
Ten miesiąc dotrzymanego słowa to praktycznie codziennie kolejne inicjatywy pana prezydenta. 31 ustaw podpisanych, 7 zawetowanych, posiedzenie Rady Gabinetowej, 2 telekonferencje z Donaldem Trumpem, prezydentem Stanów Zjednoczonych, europejskimi liderami.
Tajne, które to powinny być konsultowane.
Panie redaktorze, pyta pan o to, czy pan prezydent skorzysta z tej możliwości zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Narodowego, pokazuje, że ten miesiąc był niezwykle dynamiczny, aktywny. Praktycznie codziennie pan prezydent podejmował jakieś inicjatywy.
Ja rozumiem,
kolejny miesiąc jest również zaplanowany i na pewno pan prezydent także w pewnej przyszłości, w pewnej perspektywie skorzysta z możliwości zwołania Rady Gabinetowej.
No właśnie.
Rady Bezpieczeństwa
Ale jeszcze wrzesień?
To będzie decyzja pana prezydenta.
Dobrze. W tym tygodniu mieliśmy dwa ważne kraje. W przyszłym Litwa, Finlandia, potem Paryż, Berlin. A kiedy Kijów?
No, widzi pan, że jest to bardzo aktywna prezydentura, także jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne. Po Berlinie i po Paryżu, później posiedzenie ONZ w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym do końca września de facto bardzo napięty, zorganizowany kalendarz.
No bo to są też bardzo ważne relacje, które w ostatnich miesiącach czy latach nawet zostały troszeczkę uszczuplone.
W ciągu tego miesiąca także dodam, że była wizyta trzech prezydentów państw bałtyckich przed wylotem prezydenta Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych. Prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii przyjechali do Polski. W Belwederze spotkali się. Towarzyszyła im także pani premier Danii. W związku z tym pokazuje to, jaka rola prezydenta Nawrockiego w naszym regionie. I co ważne, podczas tego spotkania połączył się także prezydent Zełenski. Mhm. Także tutaj te relacje również są wykorzystywane do tego, że budując stanowisko naszego regionu wspólne bezpieczeństwa,
ja spytam, tą część
są relacje
o taką,
także z prezydentem
rzeczywiście
Zełenskim.
Prawdziwą wizytę polskiego prezydenta w Kijowie. Dojdzie do niej w najbliższych tygodniach, dniach?
Panie redaktorze, jeżeli będą takie decyzje, będziemy o nich informować.
To jeszcze ostatnie pytanie. Na ile te słowa, które usłyszał prezydent od prezydenta Stanów Zjednoczonych w Białym Domu, są takie na 100%, na ile Ameryka się nie wycofa z tych zapewnień? A pytam o to dlatego, że dosłownie tuż kilka godzin po tym spotkaniu na szczycie z polskim prezydentem prasa, szczególnie amerykańska, podała informację, że jednak Stany Zjednoczone wycofują się z krajów przyfrontowych, czy tego nie zrobią samego w poniedziałek, na przykład z Polską.
Panie redaktorze, bardzo dobra wizyta, stanowcza, jednoznaczna zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa wobec udziału wojsk amerykańskich w Polsce. To dla nas bardzo ważne. Są dla nas ważnym partnerem w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Ważne jest to, żeby tych żołnierzy nie ubywało w Polsce. Pan prezydent Trump powiedział, że ich nawet będzie więcej i to jest pewne otwarcie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Nawrocki tą wizytą otworzył pewne drzwi, a teraz rolą rządu, ale także zaplecza pana prezydenta jest wykorzystanie tej sytuacji.
Usłyszał Krzysztof Ziemiec od Pawła Szefernakera, szefa gabinetu Karola Nawrockiego. Wrócimy do tej rozmowy jeszcze w Faktach za godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.